Być może spotkaliście się już z kapitalizmem, ale czy spotkaliście się z twierdzeniem, że kapitalizm umarł? Nie, nie przełączajcie. Dobra, wiemy, że śmierć kapitalizmu to lewaki 3 razy na tydzień ogłaszają, ale że zazwyczaj mają się za nią wziąć lewaki po tym, jak się tylko zorganizują, to... no, wychodzi jak wychodzi. Głównie dlatego, że zawsze czyha na nich ten odwieczny wróg, czyli inne lewaki. Spokojnie, my też lewaki i jako lewaki wiemy, jak to jest żreć się między sobą. Dlatego niniejszym zapewniamy. Jedynymi rozsądnymi i godnymi zaufania lewakami jesteście wy, które to oglądacie. Tylko nie omawiajcie tego z sąsiadami z widowni, bo to mogą być te złe lewaki. Ale, jak się okazuje, nie tylko lewaki tak mają. Bo gdy one gryzły się między sobą, to kapitaliści gryźli się między sobą tak bardzo, że obalili kapitalizm. Tak jest!
Wyklęty powstań ludu ziemi, powstańcie, których kręczy strach. Wiodą nastanymi naszymi, Zuckerbergi, Bezos i Musk. Stanie się poddanymi, krwawy będzie rwać trud. Gdy nami swemi podzielą ludzki.
No, kurde, miało wyjść inaczej, ale nie wyszło. Przynajmniej jeśli uwierzymy książce greckiego ekonomisty Janisa Varoufakisa pod tytułem Technofeudalizm. Co zabiło kapitalizm? Wiem, wyjaśnienie zagadki kryminalnej w pierwszym słowie nie buduje napięcia, ale przynajmniej możemy spróbować dojść do tego, kiedy, z jakim motywem i przy pomocy jakiego narzędzia ten kapitalizm ubili. No i w sumie kto, bo to nie będą wszyscy kapitaliści. Ale zanim odpowiemy na te pytania, to zaczniemy jednak bardzo klasycznie, czyli od ofiary. Bo co to jest ten cały kapitalizm? Okej, znalezienie spójnej definicji, na którą zgodziliby się w miarę wszyscy, jest trudne, bo kapitalizmu nikt bezpośrednio nie wynalazł ani nie stworzył jakiejś, nie wiem, listy 10 cech przyszłego systemu ekonomicznego, które po odhaczeniu stworzą kapitalizm. To raczej próba opisania zastanego systemu i zrozumienia, co w nim jest kluczowe. Na szczęście... nam jest łatwiej, bo musimy tylko opisać ten zabity kapitalizm. Czyli musimy ustalić, czym różni się kapitalizm od technofeudalizmu. A będą to dwa filary kapitalizmu, czyli rynki oraz zysk. Zaraz, jak to? Wy kiedyś patrzyliście za okno, przecież rynki są wszędzie, a na nich są zyski. No tak, ale w feudalizmie też były rynki i też były zyski, tylko odgrywały zupełnie inną rolę. Tylko aby to zrozumieć, musimy się skupić i zejść na ziemię. Dlatego zamiast bujać w obłokach i chodzić z głową w chmurach, omówimy w kolejności wywodu. Chmura listów, kapitał w chmurze, proletariuszy w chmurze, chłopstwo w chmurze, lenno w chmurze i wreszcie rentę w chmurze. No okej, to może będziemy z głową w chmurach. Potem mamy jeszcze kilka zastrzeżeń w chmurze, odrobinę nadziei w chmurze oraz dwa ważne ogłoszenia. Pierwsze ważne, szeroko i politycznie, a drugie, ważne głęboko i myślowo, bo dotyczy naszego kanału. Dobra, bo to się robi tajemnicze, dlatego tę, meteorologiczną wędrówkę zaczniemy od liści, a będą nimi chmura liści. Zacznijmy od przedstawienia nowej klasy rewolucyjnej, tej, która obaliła kapitalizm, a byli nią kapitaliści. Ale nie żadni tam przedsiębiorcy czy inna sól tej ziemi, tylko absolutna śmietanka kapitalistów. Taki topowy 1% z tego sławnego 1%. Śmietanka tak gęsta i bogata, że aż stworzyła nowy rodzaj bogactwa, zwanego... Ale dobra, zanim powiemy sobie o nim, to najpierw podelektujmy się odrobiną historii ekonomicznej. Serio odrobiną, bo tam gdzie Varoufakis zaczyna od XIX wieku, my zaczniemy od roku 2008. Jedyne co potrzebujemy wiedzieć z przeszłości to, że aby stworzył się nowy rodzaj kapitału, muszą powstać ku temu warunki. Przykładowo, na początku epoki kolonializmu podróże zamorskie były tak drogie i tak ryzykowne, że nikogo nie było na nie stać. Wtedy powstały spółki akcyjne, które rozkładały koszt i ryzyko na tyle równomiernie, że takie wyprawy stawały się w miarę stabilnym źródłem dochodów. Albo budowa sieci kolejowej w USA w XIX wieku była tak wielką inwestycją, że żaden bank nie był w stanie jej sfinansować. Dlatego też mniejsze banki połączyły się w wielkie. Ale wracamy do naszych czasów, w środek wielkiej recesji, czyli kryzysu finansowego z lat 2007-2009. Spowodował ją sektor bankowy, który po kolejnych deregulacjach stworzył instrumenty finansowe niezrozumiałe dla nikogo, ale dzięki nim zyski rosły, aż rosnąć przestały. A wręcz zaczęły spadać, a wraz z nimi cała gospodarka. Rządy wielu krajów zachodnich przyjęły dwutorową strategię dawania zarówno bogatym, jak i biednym. Bogatymi tu były prywatne banki, które były zbyt duże, by upaść, mimo że właśnie przewaliły ogromne sumy pieniędzy, dlatego też rządy dawały im ogromne sumy pieniędzy. W zamian za nic. Nie zostały znacjonalizowane, ani nie poniosły kar. Równolegle z tym, kiedy rządy dawały bankom pieniądze, dawało też zwykłym ludziom. Konkretnie, w ramach tzw. polityki austerity, czy też zaciskania pasa, dawało im po łapach. Austerity polega na wyrównywaniu długu rządowego poprzez obcinanie wydatków, np. na usługi publiczne. Propagandystyczni ekonomiści często porównują to do przerośniętego budżetu domowego. Jeśli rodzina więcej wydaje niż zarabia, to oczywistym jest, że trzeba obniżyć wydatki. Mówimy propagandystyczni, bo to porównanie jest zupełnie chybione, choćby dlatego, że żadna rodzina nie jest emitentem pieniądza. Ale okej, idąc za tą analogią, cięcie wydatków publicznych przypomina rezygnację z wizyt u dentysty czy odkładanie naprawy samochodu, dopóki jeździ. Podobnie, cięcie wydatków na transport, edukację czy służbę zdrowia będzie miało długofalowe, złe konsekwencje. Ale w odróżnieniu od przykładu domowego, ma też konsekwencje krótkoterminowe. Bo jeśli ludzie muszą wydawać więcej na podstawowe potrzeby, to siłą rzeczy będą mieli mniejszą skłonność i do wydawania na rzeczy potrzebne, aby znów rozhulać gospodarkę, i do ryzyka, jak choćby założenie nowej działalności lub rozszerzenie istniejącej. To tak zwany kapitalizm dla biednych, a socjalizm dla bogatych. Albo inaczej, po prostu kapitalizm. I na to mamy kwity. Będą później pod hasłem druga natura. W wyniku tego pieniądze, zamiast pójść do ludzi, poszły do wielkiego biznesu. W każdym razie świat sobie trwał, gospodarka wracała do normy, aż tu nadszedł rok 2020, który był wczoraj, czyli 6 lat temu. Wtedy to wydarzyła się dziwna rzecz. W Wielkiej Brytanii nastąpił największy spadek gospodarczy od prawie 70 lat. PKB opadło o 20% w porównaniu z poprzednim kwartałem. I na tę wiadomość natychmiast zareagowała londyńska giełda, gdzie inwestorzy zaczęli kupować. Przez co indeks akcji największych spółek wzrósł o 2,3%. Zaraz, moment, jak to? Gospodarka się sypie, a ludzie inwestują? Tak, bo, zdaniem Varoufakisa, inwestorzy przewidzieli, że zaraz znowu rząd sypnie kasą. Tak też się stało. Co prawda, tym razem było mniej austerity oraz więcej wspierania indywidualnych obywateli w nadziei, że im ta kasa w końcu skapnie, ale banki miały już obryte to, że zamiast ryzykować pożyczania maluczkim, to mogą na spokojnie pożyczać wielkiemu biznesowi. Ten zaś pieniądze wziął z pocałowaniem rączki. Zamiast jednak zainwestować w produkcję towarów czy usług, których nikt nie kupi, bo wiecie, pandemia i kryzys, to zainwestował sam w siebie. W sensie, że za te pożyczki wiele firm wykupiło swoje własne akcje, przez co wzrosła ich wartość akcji, przez co firmy miały więcej pieniędzy. Kurde, to brzmi jak jakiś glitch na nieskończone pieniądze. Dziwne, że nikt go jeszcze nie spaczował. Nam się to wydaje trochę bez sensu, ale nie wiemy, nie jesteśmy ekonomistami i w sumie nie doprowadziliśmy też do żadnej zapaści gospodarczej. Jednak nie każda wielka firma zajmowała się sprzedawaniem rzeczy na niemrawy rynek. Bo tacy chmuraliści, czyli wszelkie Facebooki, Instagramy i Twittery, którzy jeszcze chmuralistami nie byli, zajmowali się przede wszystkim gromadzeniem danych osobowych użytkowników. Więc jak najbardziej opłacało się im zainwestować w nową infrastrukturę. W końcu dane nie będą zalegać na magazynach, a im więcej danych, tym drożej mogą je sprzedać marketerom. A że wszyscy siedzieli wtedy na necie, to dane produkowali na potęgę. To właśnie ten transfer pieniężny od biednych do superbogatych, największy w historii według Oxfam, umożliwił chmuralistom zbudowanie swojej potęgi, którą jest kapitał w chmurze. Aby zrozumieć kapitał w chmurze, najpierw musimy omówić kapitał na ziemi, a przed nim ten w ziemi, z czasów feudalizmu. Tego starego, nie mylić z nowym. Dobra, żeby nam się nie mieszało, to nazwijmy ten stary w opozycji do technofeudalizmu remkofeudalizmem. Kiedyś ludzie mieli mniej, lecz byli bliżej siebie. Wtedy kapitałem było wszystko, co służyło do wytwarzania dóbr. Czyli tyle, ile masz kapitału, przykładowo ziemi i młynów na niej, tyle możesz wytworzyć dóbr. Przykładowo rzepy i mąki. Z rzepy? Jest prawdziwa i bezglutenowa. Nie sprawdzajcie. Zaś te dobra możesz wziąć i... no, w sumie to zjeść albo dać komuś do zjedzenia, bo na nich się nie dorobisz. Jeśli nawet masz jakąś nadwyżkę, to możesz ją sprzedać najwyżej lokalnie. A tutaj i tak wszyscy hodują tylko rzepę. A jeśli nawet sprzedasz sporo, to nadal nie będziesz w stanie powiększyć swojego kapitału, bo kapitałem głównie była ziemia, którą się dostawało z nadania, a nie z kupienia. O tym później. Ten prosty układ zmienił kapitalizm, co Karl Marx wyraził w swoim sławnym równaniu E równa się MC kwadrat. Nie no, wiem, że to nie jest to równanie, ale dla mnie wszystkie wyglądają tak samo. Jakbym się znał na naukach ścisłych, to bym nie gadał o filozofii. No, tylko był, nie wiem, inżynierem robotyki. Okej. Ten wzór, choć brzmi strasznie, to jest banalny. MC M'. To w pewnym sensie rozwinięcie sławnego cytatu, że pieniądz rodzi pieniądz. Z takim uściśleniem, że to nie pieniądz rodzi pieniądz. Według niego kapitalista inwestuje pieniądze, to pierwsze M, w produkcję dóbr, czyli C, z których sprzedaży ma więcej pieniędzy, czyli M'. Ale pieniądze nie materializują dóbr w sposób magiczny. Te muszą zostać wyprodukowane, a do tego potrzeba pracowników. W ujęciu Marksa to właśnie praca dodaje wartości w tym łańcuchu wymiany. Tę dodaną wartość nazywamy wartością dodaną. Mam nadzieję, że robicie notatki. Prim w M' to ta część wartości dodanej, którą kapitalista zachowuje dla siebie, po tym jak opłacił pracowników. A nie może płacić pracownikom całej wartości dodanej, bo inaczej wyszedłby na zero. To tak zwana teoria wartości oparta na pracy, czasem błędnie nazywana laborystyczną teorią wartości. Co może sprawiać mylne wrażenie, że jest oparta na partii prowadzącej najbardziej żałosny rząd w Wielkiej Brytanii. Od czasów poprzedniego rządu w Wielkiej Brytanii. W kapitalizmie właściciel firmy jest w stanie sprzedać swoje dobra, zaś za nadwyżkę jest w stanie kupić więcej kapitału. Czyli każdy pracownik dorzuca cegiełkę do kapitału szefa swojej firmy. Dzięki czemu szef może zatrudnić więcej pracowników i mieć więcej cegiełek itd. Ale, tu warto wspomnieć o dwojakiej naturze kapitału. To nie tylko rzeczy, które się posiada, jak piece hutnicze, rafinerie czy blendery, a które umożliwiają produkcję dóbr, jak sztabki miedzi, plastik czy łączone ramy modularne. Kapitał to również, a może i przede wszystkim, wszelkie relacje społeczne, które umożliwiają i potaniają pracę najemną. Praca na umowę zlecenie, wysokie bezrobocie, drogi koszt wynajęcia mieszkania i tak dalej, wszystko co obniża koszty kapitalisty i umożliwia mu gromadzenie większej części wartości dodanej. Za czasów Marksa kapitaliści płacili pracownikom absolutne minimum potrzebne do przeżycia, bo inaczej, cóż, pracownicy by nie przeżyli. Co zmieniło się w XX wieku
i najwyraźniej zmienia się ponownie w XXI wieku. Hurra!
W każdym razie wypłatę można podzielić na tę część przetrwaniową, dzięki której pracownik może w ogóle pracować, bo żyje, oraz resztę, którą wydaje na luksusy, jak Netflix czy awokado na toście. To koszty reprodukcji kapitału, które pochłaniają część wartości dodanej. Ale nadal kapitalista może użyć reszty na powiększanie swojego kapitału. Czy to inwestując w ekspertów albo w park maszynowy,
pierwsza natura kapitału,
czy to lobbując u polityków za preferencyjnym traktowaniem dla siebie,
druga natura kapitału.
W tym znaczeniu kapitał według Marksa jest martwą pracą, bo dokłada się do tego każde działanie pracownika, jakkolwiek drobne, każda przepracowana godzina, każda wkręcona śrubka, każdy dotyk palców, który szepcze, chociaż milczą usta. To wszystko się akumuluje i toruje kapitaliście drogę do zgromadzenia nie tylko większej ilości pieniędzy, ale większego potencjału do zdobywania jeszcze większej ilości pieniędzy. Ale bez ciebie, bez wielu ciebie, czyli bez klasy pracującej, kapitał nie przyrasta. Kiedy kapitaliści przestają płacić pracownikom wystarczająco dużo na skalę makro, sami na tym tracą. Bo w kapitalizmie nie można zgromadzić kapitału nie płacąc pracownikom. Ale w takim technofeudalizmie masz coś takiego jak kapitał w chmurze, czyli po angielsku cloud capital. Pozornie kapitał w chmurze to w zasadzie stary, dobry kapitał, tylko w chmurze.
Mam nadzieję, że nadal robicie notatki.
Spójrzmy choćby na takie mapy Google. Tam, gdzie kiedyś były maszyny, są teraz dane użytkowników. Recenzje, które służą poleceniu miejsc, nawigacje, która pomaga wyliczyć korki i średnią prędkość przejazdu, czy użytkownicy poprawiający godziny otwarcia sklepu lub jego lokalizację. Dzięki tym wszystkim działaniom mapy Google są coraz lepsze. Zatem coraz więcej ludzi z nich korzysta, a kapitał rośnie. Nie ma niczego nowego pod słońcem. Zmieniła się otoczka, ale zasady są takie same. Prawda? No, nie. Zmieniło się wszystko. Bo stała się rzecz z perspektywy Marksa niemożliwa. Otóż koszty reprodukcji kapitału w chmurze wynoszą zero. Bo to my go reprodukujemy. Zaraz, jak to? Przecież, jak to mówią, nie ma czegoś takiego jak chmura. To po prostu cudzy komputer. Sami mówiliście o tym, że nie wolno zapominać o infrastrukturze informatycznej. A za nią stoi, ostatecznie, ludzka praca, za którą ktoś płaci. Czym taki programista czy administrator serwera w centrum danych ma się różnić od pracownika w fabryce łyżek? Tylko musicie pamiętać, że są pracownicy i pracownicy.
Jak tam notatki?
Nawet jeśli fabryka jako całość zajmuje się produkcją łyżek, to przecież nie każda osoba zatrudniona w niej pracuje przy łyżkownicach, łyżkarkach czy łyżkoskrobarkach.
To wszystko to prawdziwe urządzenia. Nie sprawdzajcie, bo nie ma po co.
Wiele osób zajmuje się tym, co umożliwia działanie samej fabryki, jak naprawą łyżkarek, kalibrowanie łyżkownic czy transsubstancjacją łyżkoskrobarek. Nazwijmy te osoby serwisantami. Bez ich pracy fabryka przestałaby działać, ale mając tylko ich pracę, fabryka nie wytwarzałaby nowej wartości, czyli właśnie łyżek. Są starym, dobrym warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla wartości dodanej. Te osoby są proletariuszami w chmurze. Proletariusze w chmurze, czyli po angielsku cloud proles, to ci pracownicy, którzy są, cóż, pracownikami i tak po staremu. Administracja serwerów, rozwijanie nowych funkcji, moderacja, itp. Itd. Tylko tak samo jak serwisanci w fabryce łyżek nie produkują łyżek, tak administratorzy serwerów Facebooka nie produkują kontentu, czy szerzej, danych. A to właśnie dane, tak jak łyżki, przynoszą pieniądze. Możemy to porównać do całkowicie zautomatyzowanej fabryki, gdzie fachowcy nadzorują tylko roboty. Utrzymanie robotów wiąże się z kosztami, ale nie są to koszty wypłaty dla robotów. Tyle, że w tej światowej fabryce danych nie ma robotów, ale nie ma też zatłoczonej hali pełnej robotników. Próżno szukać tamtego ciepła w samotności. Być może znacie powiedzenie, że jeśli za coś nie płacisz, to nie jesteś konsumentem, tylko produktem. Niestety, to przestarzałe myślenie, rodem z zeszłego stulecia, kiedy panował kapitalizm, a konsumenci zacharowywali się całe życie w fabrykach oglądania telewizji, aby być sprzedawani reklamodawcom. Nie, nie, drogie osoby. W technofeudalizmie sprawy mają się inaczej. Jeśli za coś nie płacisz, to nie jesteś konsumentem, tylko pracownikiem. Ale nawet to byłoby za piękne, bo jak ustaliliśmy, pracownikami są proletariusze w chmurze, którzy dostają za to pieniądze. I to nie oni tworzą content, tylko... my wszyscy, w tym my sami, a my nie jesteśmy bynajmniej zatrudnieni przez chmuralistów, więc nie jesteśmy proletariuszami w chmurze. My wszyscy to zwyczajni chłopi pańszczyźniani w chmurze, czyli po angielsku cloud serfs. A chłopi to, cóż, my wszyscy, skoro to oglądacie. Ale spokojnie, ta plakietka jest niezależna od płci. Chłopy to chłopi, baby to też chłopi, enby to też chłopi. Podobno woke umarło, ale spokojnie. Kapitał nie dyskryminuje według płci, o ile mu się to opłaca. Ktoś może się teraz oburzyć. Jak to? Ja nie jestem żadnym chłopem pańszczyźnianym. No nawet wróćmy do tych map Google. Jak wyszukuję coś na nich, to nie tylko nic za to nie płacę, a jeszcze mam z tego wymierne korzyści. Co mi z tego, że poczciwemu kapitaliście coś skapnie z moich danych? Zasłużył sobie, a mnie na to stać. Odpowiemy na to. Drogi chłopie, chłopko czy osobo chłopia, czy ty myślisz, że w rękofeudalizmie chłopstwo nic nie korzystało? Ty możesz na mapie Google wyszukać twoją Starogard Gdański, a oni mogli na ziemi swojego szlachcica uprawiać, jedzenie dla siebie. Nie byli niewolnikami zmuszanymi do pracy, ale i tak nie mieli wyboru.
Podobnie jak my, o tym później.
A przede wszystkim dalej byli chłopami. Dawna pańszczyzna polegała na tym, że wyraźnie zaznaczony czas pracy oddawało się panu. Ale teraz zlało się to w jedno. Klikasz na coś w apce? Pan zyskuje dane treningowe czy marketingowe. To jego wartość dodana. Tyle, że nam za nią nie płaci. I tak samo jak pracownicy, z każdą przepracowaną godziną dokładają swoją cegiełkę do kapitału właściciela firmy, tak my przyczyniamy się do wzrostu władzy chmuralistów nad nami. Korzystając z tych narzędzi, sami kopiemy pod sobą ten przysłowiowy bicz. Dlatego tyle mówiliśmy o kapitale, bo wzbogacając chmuralistów w nasze dane powiększamy przepaść między nimi a nami. Chcesz założyć drugiego Google'a? No to kurde powodzenia, bo nie tylko nie masz tych pieniędzy co Google, to przede wszystkim nie masz też takich danych jak Google, danych, które oferujesz mu dosłownie oglądając to wideo.
A my to już w ogóle, kiedy takie wideo robimy.
Zaś najlepsze jest to, że tak jak wam za to nie płacą, tak my, nawet gdybyśmy mieli monetyzację, to nie dostawalibyśmy wypłaty, tylko... Dobra, o tym będzie w piątym punkcie, nie uprzedzajmy faktów. W każdym razie, my utrzymujemy się ze sponsorów. A są nimi... Są nimi wy. Jesteście. Więc możecie nas wesprzeć na portalu Patronite albo jedynrazowo przez supi.pl. O, tutaj. Ale może przesadzamy z tą przepaścią i władzą. Niestety, kapitał w chmurze jest rewolucyjny nie tylko dlatego, że koszty jego reprodukcji wynoszą zero. Pamiętacie jeszcze podwójną naturę kapitału, czyli pieniądze albo rzeczy z jednej strony, a relacje społeczne z drugiej? To temu w chmurze jeszcze trzecia natura wyrosła. możliwość modyfikacji ludzkich zachowań. My te kwestie tylko zasugerujemy, zaś Varoufakis poświęca mu jeden z trzech wątków, ten z Mad Men. Ten serial, osadzony w latach 60., pokazuje okres powstawania współczesnego świata reklamy i konsumpcjonizmu. To czas przełomu, kiedy marketerzy przestali po prostu sprzedawać nam to, czego potrzebujemy, a zaczęli kreować nasze potrzeby, przez co zgubiliśmy się w hałasie własnych pragnień. W technofeudalizmie kapitał robi kolejny krok. My, jako chłopi, sami trenujemy algorytmy rekomendacyjne, kiedy uczymy je tego, co mają nam polecać. Zaś kiedy chmuralista zbierze wystarczająco dużo takich danych i przemieli je wystarczająco dobrze, to jest w stanie wytrenować algorytmy w tym, jak mają trenować nas. Czyli stary marketing próbował namówić do czegoś wszystkich w taki sam sposób. Nieco nowszy marketing wybierał grupy docelowe, które były podatne na konkretne sposoby, zaś w technofeudalizmie marketing namawia każdą pojedynczą osobę w taki sposób, w jaki go ona sama nauczyła. Zamiast budować mosty, wznosi szklane twierdze. To możliwości modyfikacji zachowania, która się nawet nie śniła 20-wiecznym autokratom. To spora różnica w porównaniu z feudalizmem analogowym, bo tam kapitał nie wzrastał, a na pewno nie był nawet w ułamku tak mobilny jak ten współczesny. Chłopi robili swoje, dzięki czemu pan mógł ich uciskać mniej więcej równie mocno jak zazwyczaj. Współcześni chłopi robią swoje, dzięki czemu pan może ich uciskać regularnie coraz bardziej. Ktoś może powiedzieć, że jest różnica między nami, chłopami
i babami i enbami
w chmurze, a historycznymi chłopami w naturze. Bo przecież tamci nie mogli odejść, a my możemy pójść gdzie tylko chcemy. Tylko, no, jedno ale, kilka ale, a wszystkie osadzone w kapitale. To, że oglądacie nasze wideo, klikacie lajki i subskrybujecie, co możecie zrobić, o, teraz, to oczywiście wartość dla nas, ale też przyrost kapitału dla Google'a. To wiemy. Dzięki niemu YouTube może lepiej polecać nasze wideo dla osób bardziej zainteresowanych tematem. Wy możecie dostawać powiadomienia, kiedy klikniecie w dzwonek. O, teraz. To też wiemy. Zaś kiedy nam się to nie spodoba, to w odróżnieniu od chłopów pańszczyźnianych możemy zostawić YouTube'a i pójść popłakać w kącie? Niby gdzie możemy pójść? Niby na jaką platformę mamy się przenieść, aby zachować choćby 10% naszej publiczności, nie mówiąc już o rozszerzaniu jej. Zobaczcie, nawet teraz powiedzieliśmy o platformie, bo wraz z technofeudalizmem wróciło nie tylko chłopstwo
i babstwo i enbstwo.
Drugą z trzech rzeczy, które wróciły, jest leno w chmurze, czyli po angielsku cloud thief. W kapitalizmie mamy różne rynki, które składają się na ten legendarny wolny rynek. W kapitalizmie idealnym, jak wyjaśniają chętnie kuce, kiedy jakiś przedsiębiorca źle traktuje swoich pracowników, to oni albo pójdą pracować u innego przedsiębiorcy, albo założą własne przedsiębiorstwo. Podobnie będzie z konsumentami. Jeśli przedsiębiorca będzie sprzedawać towar zbyt drogi czy niskiej jakości, to ostatecznie zyska na tym inny przedsiębiorca, który robi to lepiej, taniej albo oba naraz. Nowy przedsiębiorca zarobi więcej, stary zarobi mniej. Tak działa wolny rynek, czyli po angielsku Yes Cannon's Slow Town Square. Aby wyprodukować większe zyski, musisz zrobić coś taniej, lepiej, szybciej lub innowacyjniej niż inni, podczas gdy oni próbują prześcignąć ciebie.
Oczywiście druga natura kapitału jest w stanie nagiąć system do swoich potrzeb w sposób pozarynkowy, ale to taka właśnie... kontynuacja konkurencji innymi środkami, parafrazując Clausewitza.
Czekajcie, a czy my coś wcześniej nie mówiliśmy o tym rynku? Że w technofeudalizmie go nie ma? Ano, owszem, bo chociaż chmuraliści działają na wolnym rynku,
nie mają wyboru, skoro otacza ich kapitalizm, o tym później,
to po pierwsze, nie konkurują ze sobą, zaś po drugie, chcą się z niego wyrwać, bo to, czym zarządzają, to nie są już wolnorynkowe firmy, tylko lenna w chmurze. Zacznijmy od po pierwsze, bo coś tu się nie skleja. Jak to różne platformy nie konkurują ze sobą? Taki Facebook, YouTube czy ex-Twitter zwany Elonexem należą do różnych osób, ale wszystkie walczą ze sobą o uwagę odbiorcy, która, jak już wiemy, jest pracą chłopstwa w chmurze. Moment. O nią nie konkurują? A jak tu nagle przychodzi taki TikTok i podbija rynek, choć jedyne co jest w tej aplikacji to tańczące furasy? To przecież najbardziej konkurencyjna z konkurencji. Ano, dalej nie jest. Przynajmniej nie w ujęciu kapitalistycznym. Wspomniane przez nas firmy nie oferują tego samego, dlatego nie potrzebują konkurować ze sobą na polu jakości czy ceny. Każda z nich oferuje coś innego. Czyli każda z nich przemawia do odrębnej części chłopstwa w chmurze.
Czy też do odrębnych potrzeb tego chłopstwa, czy babstwa, czy empstwa.
Podobnie jak Netflix, HBO czy Disney Plus nie konkurują pod kątem jakości obrazu czy różnorodnych funkcji, każda z tych platform ma treści, które znajdziesz tylko tam. I cyk, Fajrant. Czyli wszyscy ogrodzili sobie jakiś kawałek ziemi, swoje lenno i wiedzą, że jeśli jakiś chłop chce mieszkać u nich, może to robić na ich zasadach. Albo, no właśnie, albo co, założy sobie własnego YouTube'a? Owszem, są projekty takie jak Nebula, czyli serwis streamingowy współzarządzany przez twórców, ale to miejsce dla osób, które już mają własną publiczność i rozpoznawalność, wyrobioną na czyimś lennie. Okej, to mamy wyjaśnione, dlaczego chmuraliści nie konkurują ze sobą. Zatem, dlaczego chcą uciec z rynku i niby dokąd? Otóż chcą się stać własnym rynkiem. Albo umierasz jako firma, albo żyjesz wystarczająco długo, aby stać się rynkiem. Parafrazując słowa Christophera Nolana z kultowego filmu Batman Pierwsza Krew. Spójrzmy na taki Amazon. Chociaż zaczynał jako księgarnia internetowa, to teraz w dużym stopniu jest platformą, gdzie inni mogą sprzedawać swoje produkty. Podobną historię ma Allegro, czyli pierwotnie serwis aukcyjny dla zwykłych ludzi, a teraz głównie miejsce, gdzie sprzedają firmy, albo dosadniej Empik. Owszem, te firmy nadal sprzedają swoje produkty na rynku, ale to w pewnym sensie rynek prywatny. Dotychczas rynki były podobne i to niezależnie od tego, czy były w kapitalizmie, czy wcześniej. To miejsca, gdzie ludzie spotykali się, aby wymieniać towary, targować się, wkurzać, bojkotować i tak dalej. A ponieważ rynek był miejscem fizycznym, z prawdziwymi ludźmi, to w ich prostych gestach była siła, a w spojrzeniach było wszystko. Ale na Amazonie już tak nie jest. Nie tylko dlatego, że nie możesz spotkać się z innymi kupującymi, a dlatego, że nawet nie widzisz tych samych produktów co inni. Za to Amazon widzi wszystko, co widzisz i widzi nawet, co masz zobaczyć. Przedsiębiorcy sprzedający coś na takim Amazonie stają się swoistymi wasalami w chmurze.
To akurat nie jest termin Varoufakisa, później wyjaśnimy dlaczego.
Wasale Amazona mogą handlować, ale tylko na warunkach właściciela, Jeffa Bezosa. To nadal mogą być firmy kapitalistyczne, ale ich relacja wobec chmuralisty jest już feudalna. Jeśli coś im się nie podoba, to Bezos powie: panie Januszeczku, tam są drzwi. To nie jest tak, że ja mam 10 innych przedsiębiorców na pana miejsce, bo nie ma czegoś takiego jak pana miejsce. Ja tam nie mam straganów czy stoisk w centrum handlowym. U mnie pustych miejsc nie ma. Panie Januszeczku, pan nie kupuje ode mnie jakiejś usługi czy towaru. No ja wiem, że tam ludzie sobie produkują jakieś fotele czy książki, jakieś włosy strzygą czy wideoeseje kręcą. Ale to jest dla tych, no, maluczkich. Takich jak pan. Pan się nie wstydzi. Żadna praca nie hańbi. No, chłopa nie hańbi. A pan to swój chłop jesteś. No, mój chłop jesteś. To ja panu coś powiem, tak od serca. Panie Januszeczku, ja tam żadnym kapitalistą nie jestem. I nie muszę w polu harować, żeby ten cały zysk wypracować. Zyski, panie Januszeczku, to są dla wasali. Dla zarządu jest procent od chłopskich zysków. Czyli renta w chmurze. Czyli po angielsku cloud rent. Czyli drugi, po rynku, gwóźdź do trumny kapitalizmu. Dawno temu, w rękofeudalizmie, czyli za czasów historii, prawo do renty przyznawał nie ZUS, tylko król. Bo, gwoli wyjaśnienia, ta renta, o której mówimy, nie ma nic wspólnego z rentą w znaczeniu świadczenia ubezpieczenia społecznego, tylko rentą w znaczeniu renty ekonomicznej. Ta ma kilka typów, ale póki co najbardziej interesuje nas renta gruntowa. Czyli kwota, którą musimy zapłacić właścicielowi ziemi za to, aby móc z niej korzystać. Zatem król nadawał wybranym przez siebie ludziom wyłączne prawo do jakiejś ziemi, przez co stawali się ziemiaństwem. Korzystając z lechickiej analizy etymologicznej, możemy dowieść, że ziemianie czerpali swoje wpływy z ziemi, a nie z czegoś innego.
Wciąż przypominam o notatkach.
Oczywiście sami na niej nie pracowali. Od tego byli chłopi, którzy w zamian za prawo dostępu do ziemi płacili rentę. Czy to w postaci płodów rolnych, czynszu pieniężnego, czy wreszcie pracy, pańszczyzny. Za rękofeudalizmu, czy tam rentofeudalizmu, nie myślano szczególnie o zysku. Lwia część pieniędzy ziemian brała się z ziemi, a nie z handlu czy własnej produkcji. Jak już mówiliśmy, w tamtych czasach możliwości inwestycji były mizerne. Czyli renta bierze się z uprzywilejowanego dostępu do jakiegoś zasobu, który jest w ograniczonej ilości, jak prawa do wydobycia paliw kopalnych lub nieruchomość w centrum miasta. Niezależnie od tego, ile właściciel włoży pieniędzy, nie będzie w stanie wyprodukować więcej tego zasobu.
Więcej złóż na danym obszarze, czy więcej nieruchomości w danej nieruchomości.
Może co najwyżej próbować wycisnąć więcej z tego, co ma. Dla kontrastu, zysk bierze się z inwestycji i tworzenia towarów czy usług, które same z siebie by nie istniały. To nie tylko iPhone, wymyślony całkowicie od podstaw przez Stevena Apple'a, to również dowolny inny egzemplarz towaru czy wykonania. Tak, prowadzenie salonu fryzjerskiego jest czymś nowym, nawet jeśli jest 10. tego typu punktem na tej samej ulicy. Feudalizm został ostatecznie wyparty przez kapitalizm, kiedy, globalnie patrząc, zyski zaczęły przynosić o wiele więcej pieniędzy o wiele większej grupie ludzi niż renta w wybranej garstce. Oczywiście renta nadal istnieje, a rentierzy czasem próbują sprytnie ukrywać swoje inwestycje w rentę jako zyski, ale to nie jest oś naszej gospodarki. Czy może raczej, to nie była oś naszej gospodarki, zanim nie przyszedł wspomniany wcześniej iPhone. Jak mówiliśmy, renty są różne, na przykład gruntowa. Jako rentę możemy też rozumieć wyższą cenę towaru, kiedy przykładowo producent ma na niego monopol. Albo, jak odkryli marketingowcy w zeszłym stuleciu, renta może też płynąć z lojalności wobec marki. Na tym długo jechała sobie firma Apple, najpierw produkując towary z wyższej półki, potem reklamując swoje produkty jako przeznaczone dla osób wyjątkowych i kreatywnych, ale kiedy wraz z iPhone'em prezes Tim Apple stworzył App Store, wszystko się zmieniło. Bo zamiast po prostu oferować różnorodne apki własnej produkcji, Apple powiedział programistom i firmom: słuchajcie, możecie przyjść do nas i tworzyć aplikacje na iPhony zupełnie za darmo. A co więcej, możecie też sprzedawać i to za prawdziwe pieniądze na wolnym rynku. Zaś jedyne, o co prosimy, to skromne 30% od każdej transakcji. Czyli innymi słowy, te 30% to renta za możliwość korzystania z tego lenna w chmurze, którym jest ekosystem Apple. Zaś to lenno było tak wielkie, że żadne Nokia czy Sony nie miały konkurencyjnej oferty. Tu dopiero mógł podskoczyć tylko kolejny gigant technologiczny, czy też technofeudalistyczny, jak Google w postaci Androida i sklepu Play, bo jako jedyny miał wystarczająco dużo kapitału w chmurze. Na tym przykładzie widzimy w praktyce, jak łączą się te wszystkie pojęcia. Chmuraliści przy pomocy olbrzymiego kapitału w chmurze byli w stanie stworzyć lenna, na których chłopi pracowali albo za darmo, jako użytkownicy, albo za rentę, jako sprzedawcy. Rola proletariuszy w chmurze znacznie zmalała, bo musieli tylko zadbać o funkcjonowanie lenna, ale sami nie musieli już na nim pracować. Choćby dlatego, że ilekolwiek na nim wypracują, to i tak będzie to pikuś w porównaniu z rentą, czyli udziałem w zyskach, które wszyscy wypracowali. O, to tylko renta pieniężna. Nie zapominajmy o rencie w postaci płodów cyfrowych wypracowywanej przez chłopów użytkowników. Swoją drogą, dla Varoufakisa chłopstwo to chłopstwo, niezależnie od tego, jak jest bogate. Mówiliśmy wcześniej, że termin wasale w chmurze u niego nie funkcjonuje, bo szef firmy tworzącej apkę jest tak samo chłopem jak jego pracownicy. Nie mając własnego lenna, nadal należy do tej klasy, która pracuje, aby wytworzyć zyski. Jest tylko kapitalistą. A w technofeudalizmie autentyczne duże pieniądze leżą w rencie, którą chmuralista otrzymuje za udostępnianie swojego lenna właśnie takim kapitalistom. Czyli podsumowując, wraz z technofeudalizmem wróciło chłopstwo, lenna oraz renta, zaś kapitalizm upadł wraz z wzrostem tej ostatniej oraz prywatyzacją rynków. Ale czy na pewno? Ale czy na pewno? A co z Chinami? Ej, a AI? I inne pytania, które możecie mieć po głównej części wykładu. Zaczynając od pierwszego, tak, na pewno, bo chociaż otacza nas kapitalizm, to musimy odrzucić te kłamliwe świadectwa naszych oczu na rzecz tego, co mówi teoria. Varoufakis podaje przykład Anglii w roku 1780. Bo choć świeżo udoskonalone maszyny parowe były już wykorzystywane w kopalniach, to nadal właścicielami większości produkcji byli ziemianie, a nie kapitaliści. Zaś zysk ze sprzedaży był ledwie cieniem tego, co przynosiły renty. Do tego stopnia, że gdybyśmy wierzyli naszym XVIII-wiecznym oczom, to ten ustrój nazwalibyśmy przemysłowym feudalizmem, czy feudalizmem rynkowym. I owszem, dobrze opisalibyśmy zastaną rzeczywistość, ale zupełnie przegapilibyśmy dynamikę zmian, które się odbywały. Dokładnie tak, jak ma to miejsce teraz. Więc nie, żaden tam kapitalizm platform tej roboty nie zrobi. Co powiedziawszy, musimy mieć na uwadze zagrożenia wiążące się z tą nazwą. A konkretnie przekonanie, że skoro żyjemy w technofeudalizmie, to problemy kapitalizmu już nas nie dotyczą. Niestety, nie ma tak łatwo. Dynamika zmian ma ogólnie niewielki wpływ na nasze codzienne życie, a już na pewno nie chroni nas przed problemami związanymi z kapitalizmem. Dlatego przysięgam, że jeśli zobaczę, jak ktoś z was powie, że ej, bo myśleć głębiej mówili, że nie żyjemy w kapitalizmie, to wezmę te lat uwagę i wsadzę mu tak głęboko w kolejność wywodu, że aż zobaczy światło z czystego rozumu strony. Ale Jak już mowa o drugiej stronie, to pojęcie technofeudalizmu nadal jest cholernie przydatne w perspektywie bardzo makro, kiedy mamy postaci takich muralistów jak Peter Thiel, zainspirowany niemieckim filozofem Karlem Schmittem,
konkretnie jego nazistowskim etapem,
uważa demokrację za słabość Zachodu oraz chce walczyć z antychrystem.
Jak na przykład Greta Thunberg.
Przy pomocy światowego nadzoru wszystkich ludzi. Ale hej, on tylko prowadzi największą na świecie firmę wykorzystującą dane i AI do celów wywiadowczych i militarnych oraz opłacił całą karierę aktualnego wiceprezydenta USA. Tak, przy światopoglądzie Thiela to nawet Elon Musk wydaje się stabilnym geniuszem. Niestety, Thiel w miarę potrafi robić to, co sobie ustali. Choćby dlatego technofeudalizm jest ważnym narzędziem w naszej intelektualnej skrzynce, jeśli chcemy zrozumieć współczesny świat.
Zaś o jego konsekwencjach można byłoby gadać jeszcze z 2 godziny.
Po prostu to nie oznacza, że możemy wyrzucić narzędzia dotyczące kapitalizmu. Przejdźmy teraz do kwestii drugiej. Ej, a AI? A i jej inteligencji? Najpierw machniemy sobie to drugie, czyli jakie jest ryzyko stworzenia prawdziwej sztucznej inteligencji, czyli AGI. Po angielsku Artificial General Intelligence. Zaś potem, jakie jest ryzyko, że AI zabierze pracę już nie tylko grafikom czy scenarzystom dla papkowatych kanałów na YouTube, a nam wszystkim? Oba pytania są bardzo skomplikowane z olbrzymią ilością niuansów, które musimy zgłębić, jeśli chcemy choćby spróbować zbliżyć się do... Nie! Serio, odpowiedź brzmi nie dla obu z powyższych. W skrócie. Ta prawdziwa sztuczna inteligencja, która rzekomo nadchodzi, ma wyrosnąć z aktualnie istniejących tak zwanych dużych modeli językowych, które są w zasadzie takimi bajeranckimi autouzupełniaczami tekstu opartymi o sieci neuronowe. Choć nazwa brzmi ekscytująco, to technologia ma już dobre 60 lat. Po prostu kilka lat temu pojawiła się nowa architektura umożliwiająca generowanie, m.in. tekstu. Jednak stwierdzenie, że teraz to już tylko parę kroków dzieli nas od AGI, to jakby powiedzieć, że skoro te drewniane dłonie z Ikei mają stawy, to teraz już tylko parę kroków dzieli nas od rozwinięcia ich w pełni funkcjonalne cybernetyczne dłonie. Okej, a co z pracą? Cóż, AI tylko na pierwszy rzut oka wygląda jak maszyna do wszystkiego. Dopóki nie zaczniesz próbować z nim robić czegoś bardziej skomplikowanego niż niektóre podstawowe rzeczy. Przez to łatwo nabrać inwestorów, że potrzeba jeszcze tylko kolejnych kilkudziesięciu milionów dolarów i już będą mieli AI pracownika. Trochę można to zrozumieć, bo dla nich stawka jest potencjalnie olbrzymia. Z takim uniwersalnym pracownikiem zerowe koszty reprodukcji będą dotyczyły każdego kapitału, nie tylko tego w chmurze. Niestety dla nich AI to tylko narzędzie. Świetne do pewnych rzeczy, do których jest wykorzystywane, a kiepskie do wszystkich innych rzeczy, do których... też jest wykorzystywane. Chociaż w pewnych kwestiach różni się znacząco od poprzednich narzędzi,
choćby zdolności plagiatowania,
jak każdy nowy wynalazek, to nadal nie jest do wszystkiego, a już na pewno nie do podejmowania decyzji. Zaś w pracy, nawet prostej, należy podejmować olbrzymią liczbę różnorodnych decyzji. Tu nadal człowiek, jak wiele zwierząt, ma przewagę kilkudziesięciu milionów lat ewolucji. Wracając do pracowników AI, to warto przyjrzeć się danym, zanim się zagalopujemy, bo obiecana rewolucja jakoś się nie zmaterializowała. Według sławnego badania MIT, aż 95% programów pilotażowych AI w firmach amerykańskich skończyło się porażką. A co z 5%? Wśród nich były AI używane poprawnie, czyli do konkretnych zadań, na przykład logistycznych. Co tylko potwierdza, że narzędzia są przeznaczone do konkretnych zastosowań. Inny przykład. OpenAI, czyli twórcy ChatGPT, obiecali wprowadzenie rozmów erotycznych oraz rozważali dodanie reklam.
Choć póki co wycofali się z tego po negatywnej reakcji społeczności.
Do tego cały czas rosną ceny subskrypcji. Jak to się stało, że technologia mająca zrewolucjonizować cały świat teraz szuka pieniędzy również w tych dwóch klasykach internetu? Reklamach i porno. Ale. W szaleństwie tych pytań jest metoda. Niezależnie czy ludzie boją się AI, czy czekają na nią jak na zbawienie, to o nim wrze dyskusja, która odwraca uwagę od tego, że to najpewniej jedna wielka bańka inwestycyjna. Wystarczy spojrzeć na to, że wartość NVIDII, czyli firmy produkującej m.in. kości do AI, przekroczyła w pewnym momencie 4 biliony dolarów.
To będzie 4 z 12 zerami.
Czyli jest warta więcej niż na przykład cały przemysł farmaceutyczny w USA lub wszystkie duże i średnie banki w USA. Dla porównania, 2 lata temu była warta 1 bilion, A 5 lat temu nieco ponad 300 miliardów. To kilkunastokrotny wzrost. Dodajmy do tego, że inwestycje w centra danych stanowiły 92% przyrostu amerykańskiego PKB w pierwszej połowie 2025 roku. Tak, wiemy, że bez AI te pieniądze zostałyby zapewne zainwestowane gdzie indziej. Nie jesteśmy ekonomistami, więc im pozostawimy pytanie, czy to dobrze, jeśli większość moich zysków pochodzi z inwestowania w szybko rosnący sektor, którego nikt nie chce poza tym sektorem. Bo właśnie większość tych inwestycji to po prostu firmy AI inwestujące w inne firmy AI, dzięki czemu inne firmy AI inwestują w nie z powrotem. Tak, to wszystko wygląda bardzo stabilnie. Okej, a czy przez to technofeudalizm wzrośnie? Spadnie? Cóż, wydaje się, że AI jest po prostu zjawiskiem w jego obrębie, które nie wpływa znacząco na kierunek zmian, co najwyżej na ich prędkość. Aby wytrenować AI, nadal potrzebny jest gigantyczny kapitał, zarówno technologiczny, jak i w chmurze. I nadal kapitał w chmurze jest w rzeczywistości zagrabiony od nas wszystkich, tym razem nawet bez jakichkolwiek korzyści w zamian. Po prostu do trenowania AI wykorzystywane są nasze dane, publiczne lub nie, zdobyte legalnie lub nie. A co się stanie, kiedy bańka pęknie? Czy chmuraliści spadną na ziemię? Niestety, znowu nie. Na pewno będzie przetasowanie, podobnie jak było z bańką dotkomową na przełomie wieków, kiedy padli tacy giganci jak Yahoo, GeoCities czy przede wszystkim pets.com. A wyłoniły się nowe, świeże i etyczne firmy oferujące znacznie lepsze usługi jak Google czy Amazon.com. Teraz też jedni chmuraliści opadną, inni się wzniosą, a jedyne co pozostanie to infrastruktura, która zapewni, że liczba tych stołków w chmurze pozostanie taka sama, nawet jeśli zmienią się siedzące na nich pośladki w chmurze. To też nie są określenia Varoufakisa. Do kwestii AI odniósł się też sam Varoufakis, zauważając, że chociaż chiński AI DeepSeek jest znacznie tańszy w użyciu do celów komercyjnych, jak i biznesowych oraz udostępnia swój model jako open source, to jest w stanie zaszkodzić tylko samemu AI jako biznesowi subskrypcyjnemu, a nie kapitałowi w chmurze. Tu czujemy się zobowiązani zauważyć, że chociaż większość komercyjnych modeli opiera się na kradzionej własności intelektualnej, to DeepSeek odnalazł nowe dno, bezczelnie nazywając swoją funkcję łańcucha myśli jako głębokie myślenie. Nie musimy chyba dodawać, że ta decyzja nie została z nami skonsultowana na żadnym etapie. Nie jesteśmy orientalistami, ale budzi to w nas głęboką obawę o to, czy rząd Chin poważnie traktuje kwestię ochrony marki. Jednak wbrew temu, co mogłoby się wydawać, to nie myśleć głębiej jest największym imperium, któremu zagraża chiński kapitał w chmurze. Ten tytuł przypada USA. Tu naprawdę warto poczytać książkę, bo skrócimy dużo. Owszem, USA ma swoich chmuralistów, których będzie bronić, bo jak wiemy, są zbyt duzi, by móc ponieść klęskę, ale każdy z nich jest od czegoś, zarówno usług, jak i grup odbiorców. Tak na przykład Facebook jest dla starych ludzi, ex-Twitter dla troli, Instagram dla ludzi chcących rozpaczliwie wierzyć, że starzy nie są, YouTube zaś jest dla osób w każdym wieku, które zamiast ryć sobie mózg social mediami chcą być mądre i douczone, a do tego piękne, zdrowe i przystojne. Oraz dążą do moralnej doskonałości, dlatego chcą wpłacać na naszego Patronite'a. Ale choć o was można jeszcze mówić długo i same dobre rzeczy, to wniosek z naszych wywodów jest taki, że każdy z amerykańskich muralistów posiada olbrzymią część danych. Ale część danych. Natomiast chińskie aplikacje są o wiele bardziej wszechstronne. To czaty, wyszukiwarki, systemy płatności itp. itd. w jednym. Dodatkowo pod silnym centralnym nadzorem. To ilości danych, o których nie śniło się zachodnim chmuralistom. Stąd też wojna handlowa między USA a Chinami. No nie tylko stąd, ale znów. Robimy straszny skrót. Podpisany przez byłego prezydenta Bidena zakaz eksportu do Chin podzespołów umożliwiających pracę nad AI był próbą powstrzymania wzrostu chińskiego kapitału w chmurze. Zaś naciski, aby to nie Huawei tworzył infrastrukturę 5G w Europie, nie brały się jedynie z lęku o brak kompatybilności z amerykańskimi chipami w szczepionkach. To była walka feudalna, która, podobnie jak usunięcie urządzeń Huawei ze sklepu Google, miała posłużyć usunięciu Chin z amerykańskiego superlenna w chmurze. Co Chinom początkowo zaszkodziło, ale ostatecznie Huawei przyczynił się do rozbudowy już i tak szybko rosnącego chińskiego superlenna. I tak, superlenno to termin już Varoufakisa. Czyli mamy aktualnie dwa feudalne mocarstwa z superlennami, które są od siebie oddzielone na większej ilości poziomów niż zwykłe lenna chmuralistów. Bo również na poziomie infrastruktury. A gdzie w tym wszystkim Unia Europejska? Ano w dół. Dalekim tyle. Niekoniecznie ze swojej winy. Bo widzicie, wbrew temu, co mówią różne konfederacje, UE nie jest ani autorytarna, ani, tym bardziej, krajem. Z tego względu nie ma swoich gigantów technologicznych z wielkim kapitałem w chmurze, zaś prawa o ochronie danych osobowych powodują, że taki kapitał trudno zebrać. Wiecie, gdybyśmy byli bardziej cyniczni, to powiedzielibyśmy, że to zupełnie jakby demokracja czy prawa obywatelskie były przeszkodą dla akumulacji kapitału, któremu sprzyjają faszyzm czy autorytaryzm. Ale nie jesteśmy cyniczni, tylko praktyczni. I dokładnie tak jest. Mało co sprzyja kapitałowi tak jak autorytaryzm. A że przez niego trudniej rozkręcać nowe biznesy maluczkim, to już ich problem, że mają za mało kapitału, aby stać się oligarchami. Co nam z tego? Czyli jak walczyć z technofeudalizmem? Okej, skoro doczekałyście do tego momentu i zastanawiacie się jak walczyć, to możliwe, że macie poczucie niesprawiedliwości. Czy Marks nam nie obiecał, że po kapitalizmie nastanie socjalizm, bo teza, antyteza i tak dalej? Okej, moje słodkie dziecko lata. Będę cię trzymać za rękę, kiedy to mówię. Historia nie działa tak, jak wyobrażali to sobie ludzie z połowy XIX wieku, kiedy dopiero ustalano takie rzeczy jak teoria zakaźna chorób, albo żeby siódma planeta Układu Słonecznego nazywała się Uran, a nie Jerzy.
Tak, to drugie to prawda. No, prawie prawda.
Historia jest nieprzewidywalna, a do wielkich rzeczy często prowadzą przypadki. Tak też było tutaj. I Varoufakis tłumaczy, że gdyby nie splot kilku niepowiązanych wydarzeń, taka akumulacja kapitału w chmurze mogłaby nigdy nie powstać. No dobrze, dziękujemy za to pouczenie, ale jak walczyć? Ano, walczyć, jak zawsze, oddolnie. Czyli z jednej strony to samo co zwykle. Korzystać z otwartych alternatyw dla sieci społecznościowych i oprogramowania. Z modeli LLM uruchamianych na naszym własnym komputerze i generalnie dawać jak najmniej informacji o sobie chmuralistom. Ale to takie trochę ziew, bo o tym zawsze lewaki gadają, a na Mastodonie jak nikogo nie było, tak nie ma. Jest jednak pewna autentyczna nowość, bo pozornie technofeudalizm nas oddziela. Z jednej strony fizycznie, kiedy każdy z nas siedzi przed swoim telefonem i skroluje te wcześniej wspomniane tańczące furasy na TikToku.
Serio, nie rozumiem fenomenu tej aplikacji, przecież tam praktycznie nie ma innego kontentu. A nawet ja nie jestem w stanie oglądać tego dziennie więcej niż może 6-7 godzin.
Z drugiej rozdziela nas algorytmicznie, bo każdy widzi kontent lub towary dostosowane pod siebie.
Pan jest, co to za wymowne spojrzenie? Przecież ja mówię jak jest.
Dodatkowo, skala technofeudalizmu powoduje, że zwykłe strajki w jednej firmie czy bojkoty jednego sklepu już nie wystarczą. Żeby nie było, nadal są konieczne, dobre, słuszne i zbawienne, ale teraz nie wystarczy już zmobilizować proletariuszy, czy to tych zwykłych, czy to tych w chmurze. Teraz, jeśli chcemy stawiać odpór, musimy też zaangażować chłopstwo w chmurze.
Czy tam babstwo, czy enpstwo?
Jednak, jak to mówią, nie ma tego złego, co by dobremu się nie udało. Więc technofeudalizm daje nam szansę na coś, co Varoufakis nazywa mobilizacją w chmurze. Stworzeniem masowego ruchu, który jest w stanie zranić chmuralistów. Nie chodzi tu bynajmniej tylko o to, że ludzie są w stanie organizować się dzięki internetowi. Te opcje mamy już od dawna i wychodziło różnie. Dzięki niej można byłoby na przykład zorganizować strajk we wszystkich magazynach Amazona na świecie, kiedy pracownicy nie przyszliby do pracy na jeden dzień, tyle że w odwecie Amazon mógłby strajkującym powiedzieć, że w takim razie nie muszą przychodzić do pracy w żaden dzień. Ryzyko dla jednostki jest wielkie, a korzyści niepewne. Jest jeszcze jednak inna opcja. Bojkot konsumencki. Zapewne część osób wie, że takie bojkoty nic nie dają. Ale do skutecznych bojkotów potrzebna jest skala. A do niej internet jest idealny. Przykładowo polecamy apki takie jak NoThanks, dostępną w lenach Google'a i Apple'a, która po zeskanowaniu dowolnego kodu kreskowego mówi, czy i jak dany producent wspiera ludobójstwo Palestyńczyków. Więc dlaczego tego nie rozszerzyć na swoisty strajk chłopski? Przez jeden dzień nikt nie wchodzi na stronę Amazona, ani kupować, ani wystawiać nowych towarów. Koszt i ryzyko dla każdej z osób jest minimalne lub zerowe.
Dla wasali kapitalistów nieco większe.
A gdyby to połączyć ze strajkiem paraliżującym dostawy na 24 godziny, to tylko patrzeć jak ceny akcji Amazona lecą w dół. A w międzyczasie może część chłopstwa znajdzie alternatywy niefeudalne. Owszem, to nie obali technofeudalizmu, czy to w dzień, czy to w ogóle. Ale wystarczy przypomnieć sobie, jak wyglądał XIX-wieczny kapitalizm przed walką o tak radykalne postulaty jak zakaz pracy dzieci, 8-godzinny dzień pracy, czy wolne weekendy. A widać, że było warto. No i na koniec odrobina nadziei. To, jak kapitalizm wyglądał w XIX wieku, jak z nim walczono i co z tego wyszło, to historia. A historia, jak zapewne jeszcze pamiętacie z naszego trzymania was za rękę, nie jest przewidywalna. Mogą ją zmienić zarówno pojedyncze osoby, które nie miały takiego zamiaru, jak i całe organizacje, o których dopiero później będzie głośno. Wielkie manewry zorganizowane przez potężnych ludzi i zupełne przypadki świata nieożywionego. Żadne z nas nie jest skazane na bycie trybikiem w jakimś ustalonym mechanizmie historii. I dlatego warto robić swoje, jakkolwiek duże czy jakkolwiek małe by ono nie było. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Hop, 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 czekajcie, czekajcie, jeszcze nie wyłączajcie. Zapraszamy na posłowie i dwa wcześniej wspomniane ogłoszenia. Przede wszystkim dziękujemy za obejrzenie do końca, zapraszamy do podzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach, a jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, kochana osoba widzowska, zapraszamy także do interakcji z przyciskami, takimi jak polub, prześlij dalej oraz dzwoneczek. Przyczyniają się do wzrostu zasięgów tego kanału, a więc też i szerzenia głębszego myślenia. Z góry dziękujemy, czyli po angielsku, thank you from the mountain. Zaś teraz wspomniane dwa ogłoszenia. Najpierw chcemy was poprosić o wsparcie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Sprawiedliwości dla Palestyny, której celem jest całkowite zawieszenie układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Izraelem, czyli współpracy gospodarczej, handlowej i politycznej z państwem, które dokonuje aktywnego ludobójstwa. I w tym roku chyba nic więcej nie trzeba dodawać. Być może dla części z was taka inicjatywa, podobnie jak reakcja szerokiego społeczeństwa, może być za późna, za mała i zbyt miałka. I cóż, z moralnego punktu widzenia zupełnie się z wami zgadzamy. Niestety zmiana polityczna jest prawie zawsze znacznie wolniejsza niż wiele z nas tego chce, nawet gdy sprawa jest tak moralnie jasna. To nie pesymizm, a realizm. Pamiętajmy jednak, że jak zawsze polityka jest komponowaniem wspólnego świata. Ten realistyczny wynik był jednak możliwy tylko dzięki pracy tak wielu idealistycznych osób spośród nas. Bo właściwym podejściem jest domaganie się zwycięstwa niemożliwego, po czym przyjąć takie zwycięstwo możliwe, które będzie maksymalnie dobre i cisnąć dalej. Zatem podpisujcie, link w opisie i w kodzie QR, o, tutaj. To powiedziawszy, pora na drugie ogłoszenie. To tajemnicze, głęboko myślowe, a jest nim to, że ja, pan N, kończę współtworzenie Myśleć Głębiej. Tak, wiem, szok i niedowierzanie, ale zapewniam was, decyzja jest całkowicie moja, nikt mnie nie szantażuje, nie jestem wymieniany w PDF-ach Epsteina, nie muszę uciekać do Węgier, nic z tych rzeczy. Zabrzmi to kliszowo, ale zwyczajnie wynika to z różnych spraw osobistych wymagających uwagi. Może będę okazjonalnie nagrywać narrację, ale zobaczymy jak z tym jeszcze będzie. Kto więc za nią będzie odpowiadać, możecie zapytać. Świetne pytanie, odpowiem, ponieważ tak się składa, że zostawiam was w doborowym towarzystwie pana S, który od zawsze był bijącym sercem kanału i od teraz będzie nie tylko częścią myśleć, a także tą głębiej. Proszę panie S, oto uroczyście oddaję panu swoje klucze do części głębiej i już oddaję panu głos.
Dzięki. Wiem, że to może brzmieć zaskakująco i pewnie zastanawiacie się, co dalej. Spokojnie. Kanał będzie trwał, bo nigdy od początku mojego wypalenia nie rozważałem zamknięcia go na poważnie. Czy też precyzyjniej, rozważałem to wiele razy, ale zawsze odpowiedzią było takie autentyczne, szczere i płynące z głębi nie. Zaś skoro Myśleć Głębiej przechodzi teraz na model demokratycznie zarządzanej kooperatywy jednoosobowej, to siłą rzeczy pewne zmiany nastąpią. Wiecie, w wypaleniach tak to już bywa, że nie da się powrócić do tego, co było, a tym bardziej nie da się powrócić do tego, jak było. To lekcja, którą starałem się ignorować zbyt długo. Zatem można powiedzieć, że skończyła się pewna epoka, a zarazem, że jesteśmy na pewnym otwarciu. Czego i gdzie? Przyszłość jest płynna, przyszłość wciąż się kształtuje. Może teraz nasunie się wam pytanie, czy kanał będzie poważniejszy? Cóż, jeszcze nie wiem. Bo choć korzystanie z pana N jako swoistej kukiełki do mówienia dawało mi tak wiele ciepłej sprawczości, to zarazem jednak nie miałem wolnej ręki w realizowaniu swoich pomysłów. Więc tak, postaram się utrzymać ten klasyczny poziom, za który nas od tak dawna i tak bardzo tolerujecie. Siłą rzeczy, bez tego co wnosił pan N, zmieni się vibe. Raczej nie zmieni się tematyka, choć może fokus przejdzie bardziej w stronę takiego... filozoficznego poradnika przetrwania w naszych ciekawych czasach. Osobne kwestie to, jak kanał będzie wyglądał tak wizualnie, czy też brzmiał tak dźwiękowo. Bo oczywiście jakość scenariuszy będzie niezmiennie wysoka. Może teraz ja zabrzmię nieco kliszowo, ale wiecie, kilka miesięcy temu wróciłem na terapię. I już ileś razy doświadczyłem, że czasem pewien rozdział musi się zamknąć, aby otworzył się kolejny. Przyznam wam, że już teraz, składając tę końcówkę, czuję jakąś nostalgię do tego szmatu czasu, który spędziliśmy razem z panem N, tworząc Myśleć Głębiej. Zarazem czuję też jego naturalny koniec. Koniec czasu, nie kanału i nie ciebie. No, nie patrz tak na mnie. No, ale tak to na mnie też nie patrz. Ej. Przede wszystkim, kiedy trzymam te klucze, takie lekko ciepłe i piżmowo pachnące klucze, to czuję wzrastającą ekscytację na to, co właśnie teraz się otwiera. I przed nami, i przed wami. Dobra, mam nadzieję, że to nie było za dużo głupotek w tym wszystkim.
Ej, panie S, czy mogę zadać ci pytanie?
Cóż cię trapi, pan Enie?
Bo tak myślę. Skoro nie dzielimy się już na narrację i scenariusz, więc też nie jesteś teraz tylko scenarzystą, więc również nie powinieneś być S.
Słusznie, nawet nie mogę nim być.
Śmiem także zauważyć, że panem też od jakiegoś czasu nie jesteś.
Ano, prawdę powiadasz i fakty plujesz.
To więc, kim ty w zasadzie teraz jesteś?
Trafiasz w samo sedno, drogi panenie. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem?
Serio, z wszystkich stereotypów o osobach filozoficznych nie spodziewałem się, że ten zadziała. Dobrze, więc korzystając z tej chwili na zastanowienie, chciałbym w imieniu swoim i...
Nazwa niezdefiniowana.
Podziękować patronom, którzy twardo wspierają Imperium Medialne Myśleć Głębiej, a także stanowią odważną grupę wczesnego dostępu dla wersji przedpremierowych. A są nimi m.in. 01A98, Adrianian Głuchowski, Czabata, Czerwony Profesor, Fan Zbiorkomu, Flavius, Jacek Kiliański, Jakub, Jelonek, Kamil E., Konrad Czajka, Loken, Malwina, Mariusz Wo, Mechgaj, Nulenstein, Ouli, Paweł Bieliński, Paweł Kalinowski, Paweł Pawlik, PFM, Piotr Cieślik, Przemysław S., Rąb, Sierżoga Walenia oraz Underlay. Jeszcze raz ogromnie wam dziękujemy za wsparcie oraz za dzisiejszą uwagę. Ja się będę powoli żegnać, także do usłyszenia w przyszłości. Trzymajcie się. Pa.
Rozumiem. Tak, rozumiem. Szybko, zanim mi ucieknie. Ja ostatecznie w rzeczywistości jestem niczym innym jak człowiek.